Witamy Państwa w kolejnym programie interwencyjnym po stronie prawdy, tym razem z sali BHP w Stoczni Gdańskiej. W dzisiejszym programie będziemy interweniować o pamięć, godność i solidarność. A witają się z Państwem
Gabriela Gawron
i Adam Ślusarski.
Szanowni Państwo, jesteśmy w historycznej sali BHP, a z nami ludzie Solidarności. Na kilka dni przed kolejną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego chcemy rozmawiać o polskich grudniach. Tym z 1970 roku i z 1981 i polskiej drodze ku wolności. A rozmawiać będziemy ze świadkami tamtych tragicznych wydarzeń.
Brama numer 2 Stoczni Gdańskiej i ogrodzenie przy tej bramie. To jest miejsce, które należy do historii Polski. Ale kojarzymy je z historią 1980 roku. Tymczasem trzeba pamiętać, że z tej bramy wychodzili ludzie protestujący także w grudniu 70 roku, idący w kierunku gmachu Komitetu Wojewódzkiego Partii Komunistycznej. Ta brama i ten płot to były miejsca, w których składaliśmy hołd poległym stoczniowcom, wtedy kiedy było to zakazane. Wtedy, kiedy służba bezpieczeństwa tępiła wszelkie przejawy pamięci o ofiarach grudnia 70 roku.
70 rok umyka naszej uwadze w ostatnio odnalezionych archiwach IPN-owskich. W hotelu robotniczym z materiałów zarekwirowanych w czasie rewizji w hotelu robotniczym była również kartka z żądaniami strajkowymi z grudnia 70 roku, które nie są kopią, ale są bardzo bliskie 21 żądań strajkowych z 80 roku. Więc tutaj 80 rok był bezpośrednią kontynuacją. Teraz mamy po prostu jakby dowody, nie tylko, że był też strajkiem, ale że ta myśl tego i że w 80 roku nie trzeba było tych postulatów jakby wymyślać od nowa, chociaż były wymyślone od nowa, ale że ta tradycja była bardzo sprzed 10 lat. Że to nie był jakiś ślepy bunt, że to był strajk właśnie z podobnymi żądaniami strajkowymi jak w 80 roku, tylko że rozbity siłowo.
Generalicja, która upolaczona była, to jest sowiecka generalicja, nasze wojsko wyprowadziła przeciwko nam, ludziom pracy. 32 czołgi jechało w kierunku stoczni 14, czyli następnego dnia wydarzeń grudniowych w 70 roku. 32 czołgi przyjechały i obstawili stocznię.
Już był widocznie rozkaz, że jeżeli stoczniowcy będą wychodzili ze stoczni, to oddać serię strzałów. I ja jako wojskowy wiem, że ci żołnierze nie strzelali wprost w żołnierzy. Oni strzelali w dół, pod nogi, ale pocisk pod małym kątem rekoszetuje, odbija się. I ta kula jest bardzo niebezpieczna. To tak zwane dum-dum. Ta kula rozrywa. I jak puścili tę serię, żeby nie dopuścić do wyjścia stoczniowców, padło 4 od razu stoczniowców trupem, no i kilkunastu było rannych.
Czwórkami wychodziliśmy w kombinezonach i śpiewali międzynarodówka. Ktoś jeszcze chciał wziąć tam kawałek jakiejś rury czy kabla, a inny krzyknął: po co? Ty idziesz upominać się o chleb, zostaw to, rzuć to. I nie mieliśmy nic, bezbronni poszliśmy, wyszliśmy czwórkami i śpiewali międzynarodówkę i wtedy strzelano do ludzi. W samej bramie strzelano. Widziałam moment, kiedy wyszłam na bramie zobaczyć, co się dzieje. Padły strzały, ludzie uciekali z powrotem, tratowali jeden drugiego, tratował, upadli. A ci, co zostali, to było ich 3. Krwawili. 2 było zabitych, 1 był ranny, więc pielęgniarka wzięła prześcieradło, krwią malowała krzyż i wywiesiła wysoko na dachu, żeby było z miasta widać, że tu już krew się leje, że padli zabici.
widziałem, jak masy stoczniowców, ale dosłownie cała stocznia, była pod budynkiem partii i próbowano ten budynek podpalić. No ale rzucano tam benzynę, ale benzyna bez tego się nie zapaliła. I ktoś tam powiedział, słuchajcie, wy weźcie kawałek szmaty, przywieźcie, zapalcie tę szmatę namoczoną w benzynie i wtedy rzucajcie. To się wtedy momentalnie zapali. I widziałem takie butelki, latające butelki w powietrzu, i które rozbijały się, niektóre o mury, niektóre wpadały do środka i w ten sposób jednak się budynek ten partii zajął i zaczął się palić.
Władza komunistyczna w Gdańsku miała swoje trzy centra, które mieściły się w trójkącie wpisanym w okrąg o promieniu zaledwie kilkuset metrów. Pierwsze z nich to była Komenda Wojewódzka Milicji, także siedziba Służby Bezpieczeństwa, przedtem Urzędu Bezpieczeństwa. Drugie to było więzienie, w którym po wojnie zabijano polskich patriotów, obecnie areszt śledczy. A trzecie to gmach, który jest za moimi plecami, siedziba wówczas Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Ten gmach stał się centrum wydarzeń w Gdańsku 15 grudnia 1970 roku. Pod ten gmach przybyli protestujący. Na tym gmachu wisi dzisiaj tablica, że został spalony 15 grudnia przez robotników i mieszkańców Gdańska, którzy protestowali przeciwko drastycznym podwyżkom cen. Treść tej tablicy jest trywialna i nie oddaje tego, co tu się działo. 15 grudnia zgromadzeni tutaj ludzie walczyli już nie tylko o obniżenie cen. 15 grudnia była już świadomość, że zmierzamy ku wolności. 15 grudnia, kiedy z okna tego gmachu wywieszono białą flagę, kiedy esbecy i funkcjonariusze PZPR poddawali się, młody stoczniowiec w kombinezonie wdrapał się po ścianie, wywiesił biało-czerwoną flagę. Tłum poruszony odśpiewał nasz hymn narodowy. Tak się nie walczy przeciwko drastycznym podwyżkom cen. To już było prawdziwe powstanie narodowe. Treść tej tablicy powinna oddawać pełną prawdę o tym, co tu się działo.
Proszę Państwa, pan dr Piotr Szubarczyk dokonał swoistego wprowadzenia Państwa w dzisiejszy nasz program, ale o szczegółach tych wydarzeń będziemy rozmawiać z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Rozmawiamy na wstępie z panem Stanisławem Fudakowskim, przewodniczącym strajku regionalnego Stoczni Gdańskiej. Panie przewodniczący, pan zna bardzo dobrze tamte czasy. Mówicie sami o tym, że stan wojenny, sierpień 80, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie grudzień 70 i również inne daty. Prosiłbym, aby nas pan wprowadził w to, jak wy w tamtym czasie, w tamtym okresie widzieliście swoją rolę, teraz już można powiedzieć historyczną. Czy zdawaliście sobie również sprawę z tego, co tak naprawdę może się po tym wszystkim w Polsce wydarzyć?
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, historia Solidarności oczywiście zaczęła się dużo wcześniej, ponieważ ból w ludziach pracy w Polsce narastał przez kolejne stacje. Rok 56, później rok 68, 76, a przedtem jeszcze 70, zapomniałem. I oczywiście 80. I teraz mamy 2 grudnie. Mamy rocznicę grudnia 70 roku, gdzie polała się krew naszych braci. Właśnie w obronie dwóch wartości, godności i wolności. I w 10 lat później, w roku 80, w sierpniu, przez 2 tygodnie trwała krystaliczna solidarność tu w sali BHP w Stoczni Gdańskiej. I proszę Państwa, myśmy obradowali pod dobrą opieką, ponieważ ludzie od razu postawili w stoczni sprawę Pana Boga na pierwszym miejscu. Była msza święta, były spowiedzi i był ten krzyż, który tutaj wisi na sali BHP. I bez odniesienia do krzyża, do wiary, my byśmy tego nie wytrzymali. My byśmy się podzielili. Solidarność to był wielki dar od Pana Boga, który został Polakom dany. I teraz trzeba zadać pytanie, co myśmy zrobili z tym darem Pana Boga, darem jedności, darem solidarności. Proszę Państwa, stan wojenny, którego rocznicę za dwa dni obchodzimy, był aktem tchórzostwa komunistów, systemu komunistycznego i części opozycji, która dołączyła do komunistów. Najlepszym tego dowodem był okrągły stół. I proszę Państwa, stan wojenny, jak mówiłem, był aktem tchórzostwa. I wniosek, jaki wypływa dzisiaj, po 33 latach, dla Polek i Polaków jest następujący. Jeżeli chcemy zabezpieczyć Polskę, jeżeli nie chcemy patrzeć na zmarnowane życie naszych dzieci, musimy odrzucić tchórzostwo. Musimy postawić na odwagę. Na tchórzostwie nie odwojujemy Polski. Polska na naszych oczach dzisiaj jest rozrywana ekonomicznie i tożsamościowo. I my wszyscy musimy sobie zadać pytanie, czy możemy nadal siedzieć biernie w domach i nic nie mówić, czy musimy wyjść z odwagą na ulicę i głośno powiedzieć, co o tym wszystkim myślimy, ponieważ sposób rządzenia w Polsce urąga tym wszystkim wartościom i ideałom, od których żeśmy zaczęli w sierpniu 80 roku. Sposób sprawowania władzy uderza w godność ludzi pracy, uderza w równoprawność. Nie ma wolności słowa. Wolność słowa jest wtedy, kiedy słowa mają swój jednoznaczny sens. A tymczasem codziennie widzimy w mediach, że ustalają sensy tak, jak im się podoba. To nie jest atmosfera i duch sierpnia 80 roku. Solidarność sierpnia 80 roku wymaga od Polaków dzisiaj dokończenia. I dzisiaj Polsce jest potrzebny wielki czyn Polaków, a nie gadanina.
Panie Przewodniczący, nasza interwencja, dzisiejszy program jest poświęcony pamięci, godności i solidarności. Mówiąc o tym pierwszym czynniku, pamięć, znajdujemy się w historycznej sali BHP. To tutaj podpisano porozumienia przy tym stole, który jest po naszej lewej stronie. Pan pamięta bardzo dobrze tamten czas, ten czas, z którym wiązały się nadzieje. Prosiłbym o refleksję na ten temat.
Czas był wspaniały. Była wielka jedność między ludźmi. To znaczy było głębokie współdziałanie. Egoizm, który normalnie towarzyszy ludziom na co dzień, jakby zeszedł na drugi plan. I to była atmosfera, którą oddychali wszyscy tutaj, będący w Stoczni Gdańskiej i naokoło Stoczni. I tak jak powiedziałem we wstępie, prawdziwa solidarność, ta krystaliczna, trwała dwa tygodnie. Potem zaczął się wyścig do władzy, do pieniędzy. I niestety ze smutkiem trzeba powiedzieć, że bardzo wielu ludzi, zwłaszcza z kadry przywódczej, nie pozostali wierni duchowi solidarności. Po prostu sprzedali sprawę ludzi za pieniądze, za władzę. I ludzie muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, kogo wybieraliśmy dotychczas do władzy. Władza nie polega na pilnowaniu koryta. Władza polega na służbie narodowi. I tego żeśmy nie dopilnowali. i 30, czy tam mniej, 24 lata ćwiczymy egoizm polityczny wielu ludzi, którzy chcą uchodzić za polityków, a są niestety tylko marnymi politykierami.
Dziękuję. Mówił pan Stanisław Fudakowski, sprzedano ludzi, sprzedano ideę za pieniądze i za władzę. Proszę państwa, w dzisiejszym programie chcemy interweniować o pamięć, o godność ludzi i o solidarność. O tych trzech aspektach tych wydarzeń będziemy dzisiaj rozmawiać ze świadkami tamtych wydarzeń. Naprawdę warto zostać z nami.
Szanowni państwo, naszym kolejnym rozmówcą jest pan Tomasz Moszczak, człowiek Solidarności. Bardzo wiele funkcji moglibyśmy w tym momencie wymieniać. Panie Tomaszu, pan pamięta oba grudnie i ten z 1970 i 81.
Tak, pamiętam dokładnie oba grudnie, bardzo różne grudnie. Pierwszy grudzień krwawy, ciepły, tak jak teraz w piękną pogodę. Drugi grudzień, gdzie stoczniowcy wykazali się wielkim rozsądkiem, załatwili, nawalczyli drogą pokojową. To był grudzień zimny, mroźny, ciężko było wytrzymać, zamarzało wszystko, ale serca nasze były wtedy gorące. Ja bym chciał tylko powiedzieć, bo tu trudno mówić o tych wydarzeniach. To były trzy szturmy, potem ludzie byli aresztowani. Władza wszelkimi siłami chciała zniszczyć drogą siłową to, co się tu dzieje, ten opór, a myśmy wykonywali zlecenia Komisji Krajowej wtedy. Ale chciałem tu powiedzieć już nie teraz, nie o nas, nie o działaczach, bo nasza zasługa była tylko taka, że myśmy się po prostu podporządkowali decyzjom związku. Chcę powiedzieć o ludziach, o stoczniowcach, o tych ludziach, którzy w tych warunkach, w tym grudniu 81 roku na mrozie spali, pilnowali zaworów azacetylenem, pilnowali się, żeby nie doszło do żadnego sabotażu, obstawiali bramy, mury, po prostu walczyli drogą pokojową. I jakie przesłanie te dwa grudnie niosą dla nas? Przede wszystkim chciałbym przesłanie przekazać naszej polskiej młodzieży, że wolność, którą myśmy zaczęli tu, wywalczyli przez te wszystkie nasze zrywy, wolność nie jest dana nam na własność na zawsze. O tą wolność należy zabiegać, o tą wolność należy walczyć. Jeżeli o tą wolność przestaniemy walczyć, to ją prędko utracimy. To, co się stało ze Stocznią Gdańską, jest to jakimś odwetem władzy za tą naszą postawę. Przemysł stoczniowy nie ma, nieistniejący. Proszę państwa, puste miejsca po halach fabrycznych, które budowali nasi ojcowie, nasi dziadowie, ojcowie, nasi koledzy stoczniowcy, którzy tutaj produkowali statki. Stocznia Gdańska zwodowała ponad 1000 jednostek po wojnie. Co teraz z tego zostało? Ruina. Ruina, puste place. I teraz co przekazać temu młodemu pokoleniu? Co my możemy przekazać? Nie ma przemysłu. Żadnego przemysłu w Polsce nie ma. Władza mówi, że Unia Europejska mówi, że fundusze stamtąd, że się rozwijamy. Ale proszę państwa, nie ma tego stocznia. Nie ma tych ludzi, nie ma tej postawy. A postawa jest najważniejsza. Postawa ludzi, bo czeka nasz walka i tą walkę musimy podjąć. My ją podejmujemy mimo już tylu zrywów i będziemy ją podejmować dalej, ale młodzi ludzie muszą nas wesprzeć tej walce w myśl tego, co nasi ojcowie nam mówili. Bóg, honor i ojczyzna. Ojczyzna jest ważna, ojczyzna i wolność bez Boga nie będzie istniała. Trzeba po prostu walczyć o wolność, bo ją nam zabiorą. Dziękuję.
Pan Tomasz Moszczak, człowiek Solidarności, o wolność trzeba cały czas walczyć. Po stronie prawdy, zostańcie państwo z nami.
Proszę państwa, w dzisiejszym programie chcemy interweniować głównie o pamięć. Czy pamiętając tamte wydarzenia wzbudzimy w sobie nowe emocje, nowe nadzieje na to, że można zmienić? Czy też powiemy, że niestety nie udało się i nic już nie będziemy robić, nie pójdziemy na wybory, nie będziemy przekonywać innych? Ci ludzie, którzy tutaj są, mówią o tym, że oni na to nie pozwolą. Pan Andrzej Michałowski, członek Komitetu Strajkowego w Porcie Gdańskim w tamtych latach. Panie Andrzeju, pan przed programem mówi, można mnie przedstawić jako również prawą rękę Borusewicza. Pan, widać z tego wszystkiego, bardzo dobrze znał tamte czasy i tego oczekują nasi widzowie, aby się dowiedzieć od państwa, od was, którzy tutaj jesteście, jak tamte czasy wyglądały, jak to się wszystko działo. Pan również pamięta pana Lecha Wałęsę w pewnym przemówieniu. Proszę, panie Andrzeju, jak pan zapamiętał pierwszy raz czasy pana Wałęsy.
Więc tak, ja jestem uczestnikiem 2 grudni tego 70 roku. Jako portowiec brało nas udział około 1500 ludzi, żeśmy wyszli wspomóc już stocznię, która... Wszystkie stocznie, które już wtedy stanęły. Poszliśmy pod Politechnikę, żeby studentów również zaprosić do tego naszego, do tej naszej demonstracji przeciwko tym podwyżkom, przeciwko komunie. Niestety było tak, że po jakimś tam płomiennym przemówieniu rektora Politechnika Gdańska odmówiła. Ja myślę, że to był jakby taki trochę rewanż za 68 rok, gdzie bojówki esbeckie, ormowcy, jakieś poprzebierani esbecy strasznie tłukli na ulicach polskich miast tych, to młodzież student. Stąd nie mieliśmy tego wsparcia, chociaż szkoda było.
Zabrakło solidarności.
Zabrakło tej solidarności. I co się dzieje w Gdańsku? W Gdańsku idziemy pod, ponieważ stoczniowcy zostali aresztowani, ta komisja, ta grupa ludzi, która chciała negocjować z Komitetem Wojewódzkim Partii, została aresztowana, więc poszliśmy, dowiedzieliśmy się, że oni są aresztowani na Kurkowe. Idziemy ich odbić. No i co widzę? Widzę jakiś cywil z okna do nas przemawia, żebyśmy tam nie szli, żebyśmy poszli do domu, żebyśmy się wszyscy rozeszli. Ja sobie myślę, jakiś ubek chyba do nas przemawia. Okazało się, że później się mi powiedzieli, żaden ubek, jak stoczniowcy zaczęli gwizdać. To nasz człowiek. Dopiero się dowiedziałem, że to jest Lech Wałęsa, czyli ta pierwsza z nim pierwsze z nim zetknięcie miało właśnie taki charakter, że nie stał po stronie, tak jak później mówił, że my staliśmy po tej, a oni po tamtej. No to ja mu przypominam, wówczas stał po tamtej stronie. I co się dzieje w Gdańsku? W Gdańsku zaczynają strzelać do nas. I to co Aloś mówił, to nie jest tak, drogi Alosiu, że to jakieś rykoszety. Przecież do nas walili równo z broni pojedynczymi i maszynowej prosto w ludzi, a nie w żadne rykoszety. A jeszcze przypominam wam, że z helikopterów strzelali do ludzi. To jakie to były rykoszety? W Gdańsku również z helikoptera strzelali. Na czym to polegało? Jeżeli czerwoni chcieli się przetasować na swoich stanowiskach, jakiś tam Gierek chciał wycykać jakiegoś tam Gomułkę, no to potrzebne były im ofiary. Pytam się. No w Gdańsku była prowokacja taka, która mówiła, że okradają sklepy, bo to prowokatorzy wyszli. To samo macie dzisiaj na Majdanie. Też płatni prowokatorzy zaczynają rozrabiać. To był ten argument, żeby do nas zacząć strzelać, że to bandyci, złodzieje, żołnierze mówili, że to Niemcy przyjechali, jakiś desant niemiecki. No, potworne historie. I co byli ci winni, ci Kaszubi, którzy przyszli do roboty do Stoczni Komuny Paryskiej? Przecież tam w Gdyni nikt sklepów nie okradał. Pytali mnie, czy ja uwierzyłbym wtedy sekretarzowi partii Kociołkowi, żeby wrócić do roboty. Nie, nie uwierzyłbym. Bo przecież, bo czerwony nigdy. Czerwony podstępem nas chciał. I tak nas załatwił. To był mój grudzień 70 rok. W 80 roku, już po sierpniu, już wiedziałem, co to jest Solidarność. Wiedziałem, że już teraz nie będziemy wychodzili na ulicę. Musimy bronić swoich miejsc pracy, swoich zakładów, żeby nie dawać argumentów, że idziemy jako chuligani, bandyci napadać. Stanąłem razem z Jaroszem, z Grabarczykiem na czele strajku 13 grudnia w porcie gdańskim. Do 19 żeśmy się tam bronili. Komisarze i oficerowie Ludowego Wojska Polskiego powiedzieli, nie można nas było podejść, dlatego że z jednej strony był kanał, z drugiej strony rozstawiliśmy wagony puste po cysternach po paliwie i powiedzieliśmy, że będziemy się z omolami bili. A natomiast do żołnierzy nie będziemy, z żołnierzami się nie będziemy bili, bo przecież żołnierz ma karabin, to jak się iść z tym karabinem? Ludowe Wojsko Polskie, oficerowie powiedzieli nam, dają nam słowo ludowego oficera, że nikt z nas nie zostanie aresztowany, nie pobity. Wiecie państwo, jak się skończyło? Skończyło się tak, że jako portowcy ponieśliśmy największe ofiary. 50 iluś zostało ciężkie wyroki, ludzi bili, zomole się porozstawiali wszędzie po dzielnicach i takie jest słowo Ludowego Wojska Polskiego.
Dziękuję, mówił pan Andrzej Michałowski, członek komitetu i przewodniczący tego komitetu w porcie gdańskim. Proszę państwa, pan Andrzej zwrócił uwagę na 3 elementy. Z jednej strony rola studentów i rola pracowników. Niedogadanie się w pierwszym momencie. Jedni drugim nie ufali. Zabrakło również solidarności. W drugiej części swojej wypowiedzi przypomniał postać Lecha Wałęsy i zdziwił się, dlaczego stał po innej stronie. Przynajmniej tak widzą to ludzie, którzy dzisiaj są na naszym programie. Druga nauczka, jaką wyciągnęli, to nie szli już na ulicę, ale postanowili okupować zakład pracy. Proszę państwa, myślę, że naprawdę warto zostać z nami, aby poznać dogłębnie tą historię, o której dziś będziemy mówić. Zostańcie państwo z nami.
Rozmawiamy, drodzy Państwo, ze świadkami tamtych tragicznych wydarzeń. Z nami jest również pan Zdzisław Złotkowski, członek zarządu Prezydium Regionu. Panie Zdzisławie, 32 lata temu wypowiedziano wojnę polskiemu narodowi.
Tak, był to 13 grudnia 80 roku. Otóż myliłby się ten, kto by pomyślał, że no 13 grudnia to internowani, uwięzieni i tak dalej. Nie, nic podobnego. 13 grudnia padły pierwsze strzały, gdzie w kopalni Wujek zginęli górnicy. Potem walki przeniosły się na ulicę. Władza postanowiła zniszczyć Solidarność za wszelką cenę. Jaruzelski był zdeterminowany. Po tym pierwszym uderzeniu, gdzie zatrzymano około 10 tysięcy działaczy Solidarności, przyszedł drugi etap. Otóż ci, którzy pozostali, którzy nie zostali uwięzieni, zaczęli drukować, wydawać ulotki, czasopisma. No, zaczął się po tym, jak wspomniałem wcześniej, uderzeniu, drugi etap. Etap, który pozwolił nam oczywiście funkcjonować w podziemiu. Solidarność nie poddała się. Solidarność, która miała swojego ducha wewnętrznego, tą siłą doprowadziła do tego, że władze stopniowo zaczęły zastanawiać się nad tym, co się w kraju dzieje. Oczywiście, tak jak w 70 roku, coraz więcej przybywało ofiar, coraz więcej było takich sytuacji, gdzie ludzie ginęli. Ale mimo wszystko Solidarność trwała. Solidarność trwała i przetrwała najgorszy okres, doprowadzając do tego, że w kraju zaczęła zmieniać się sytuacja, zaczęła być coraz bardziej korzystna do tego, żeby powstał związek. Pomimo tego, że sytuacja była trudna, związek przetrwał i dał tego ducha do dalszego działania, do dalszej walki.
Jaka refleksja po 32 latach?
Otóż uważam, że tak jak w tamtym okresie czasu, determinacja i duch działania tej Solidarności, jak wspomniałem, powinien dzisiaj dać nam impuls do tego, żeby to, co jest złego w tym kraju, a jako członek zarządu regionu i z tamtego okresu czasu, z 80 roku, mieliśmy następujące zadanie. Otóż przede wszystkim Solidarność to była uczciwość, to była Polska i to wszystko, co było zwrócone w stronę Polski i człowieka.
Dziękuję bardzo. Bolesne polskie grudnie i polska droga ku wolności. Po stronie prawdy, o tym w dzisiejszym programie interwencyjnym.
Proszę Państwa, jak już wspominaliśmy, znajdujemy się w sali BHP w Stoczni Gdańskiej. Bardzo historyczne miejsce i ważne dla każdego Polaka, czy to w Polsce, czy za granicą. Proszę Państwa, przypominamy, apelujemy o pamięć, o solidarność i o godność. Pan Czesław Nowak, kolejny z naszych gości, pan był członkiem Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, w Porcie Gdańskim. Pan jest ze Stowarzyszenia Godność. Panie Andrzeju, Czesławie, interweniujecie właśnie również o godność. Jak ją rozumiecie i czy ta godność została naruszona?
Chciałbym wrócić na moment do tego, że władza komunistyczna miała nie tylko ZOMO, sekretarzy komitetów zakładowych i cały zespół represji, ale do tego potrzebowali jeszcze dyspozycyjnych prokuratorów i sędziów. Tych aresztowanych po wprowadzeniu stanu wojennego, którzy nie tak jak internowani, zostali odseperowani, ale ci, którzy podjęli tą walkę, skazywały dyspozycyjne sądy. dyspozycyjni sędziowie. Na wybrzeżu takim dyspozycyjnym sądem, który był najbardziej represyjny, był sąd marynarki wojennej i prokuratura marynarki wojennej. Na wybrzeżu były zakłady, które zostały zmilitaryzowane. I tych zatrzymanych ludzi, którzy pracowali w zakładach zmilitaryzowanych, sądził sąd marynarki wojennej. I chciałbym tutaj podkreślić, że gruba kreska umożliwiła sędziom i prokuratorom cicho, bezszelestnie spaść na cztery łapy. Nikt z nich nie został ukarany, zachowali swoje stopnie wojskowe, przywileje i tak dalej. Podam jeden przykład. Ja byłem posłem dwie kadencje, od 89 do 93 roku. Kiedy w 93 roku dowiedziałem się, że jeden z prokuratorów, Andrzej Ring, który oskarżał między innymi portowców, pracuje w Departamencie Prawnym Ministerstwa Obrony. Podszedłem do pana ministra Onyszkiewicza i mówię: panie ministrze, ale dlaczego pan zatrudnia człowieka, który skazywał ludzi, który brał udział w represji w stanie wojennym? Ja już zostałem uniewinniony, a on nadal pracuje u pana. Jakie konsekwencje go spotka? Proszę mi przynieść wykaz jego wyroku. Dostarczyłem mu i przyszedł do mnie kolega z OKP, z Bydgoszczy, już nieżyjący, nie będę wymieniał nazwiska, i mówię: co ty chcesz od tego człowieka? Ja mówię: człowieku, przecież ty wiesz, że nas skazywał, represjonował. To stała się taka krzywda panu prokuratorowi, że został przeniesiony do Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W 97 roku odszedł w stopniu komandora na zasłużony odpoczynek i ma dzisiaj w Warszawie dwie kancelarie prawne. To jest jeden przykład. Drugi przykład to jest jeden z sędziów, który nas skazywał, sędzia Głowa, był radcą prawnym w biurze prawnym Longina Pastusiaka, który był marszałkiem Senatu. Proszę państwa, jaka tu była prawda? Sędzia Węglowski nadal pracuje w sędziu. Wskazywał naszego kolegę już nieżyjącego za to, że wiózł świnię, którą chciał wypuścić z napisem: ja nie głosuję. Ja głosuję, przepraszam. W związku z tym cały resort sprawiedliwości nie został oczyszczony. I dlatego proszę zwrócić uwagę, nie zostali osądzeni zbrodniarze ze stanu wojennego i z grudnia. Wyrok na Kiszczaka jest wołającym o pomstę do nieba. 2 lata w zawieszeniu na 5 lat. Ale winę za to, co się dzieje, ponoszą w dużej części tacy ludzie jak Michnik i cały zespół ludzi, którzy sprawują władzę w naszym imieniu, wywodzący się z Pnia Solidarności. Nie pamiętają, że ludzie otrzymują bardzo niskie emerytury czy renty, a oni biorą sobie wysokie nagrody, odprawy za przejazdy samochodem. To nie jest godność tego rządu. My cały czas tej godności się domagamy. To nie jest tak, jak o tą godność walczyliśmy i walczymy nadal, ale nie uważam, że to, co jest, to jest to, o co walczyliśmy.
Panie pośle, jako parlamentarzysta uczestniczył pan w debatach, w obradach, w tym współrządzeniu krajem, może nie bezpośrednio, ale jako parlamentarzysta. Obecnie po to jest ten program, po to chcecie o tym mówić, aby przypominać, aby dać ludziom pamięć, a to po to, aby wyciągnąć wnioski. Czy myśli pan, że nasz naród wyciągnie wnioski z tego i wybierze w wyborach takich ludzi, którzy nie zawiodą? W pierwszej kolejności myślę was.
Ja chciałbym jeszcze panu powiedzieć, że należeliśmy do takiej grupy z Edmundem Krasowskim, bardzo drapieżnej, która domagała się lustracji i dekomunizacji. Zebraliśmy pod wnioskiem odwołanie generała Jaruzelskiego ze stanowiska prezydenta 124 podpisy, żeby generał ustąpił. No generał ustąpił oczywiście, to był 90 rok. Chcę powiedzieć, że zebraliśmy również ponad 120 podpisów posłów o rozwiązanie służby bezpieczeństwa. Głosowaliśmy za lustracją. Była to mniejsza część tamtego ówczesnego Sejmu. Duża część dogadała się niestety z rządem, z postkomunistami i w dużej części oni trwają nadal na tych stanowiskach i w biurach poselskich.
Panie pośle, wspominaliście tutaj o tym, aby również dokonać takiego rozróżnienia, że wy nie tyle jesteście internowani, co ludźmi z wyrokami, ludźmi skazanymi przez sądy. Panie pośle, powtarzając pytanie, czy Polacy wyciągną wnioski z waszej lekcji?
myślę, że nadchodzi czas i to niebawem, że ludzie przy najbliższych wyborach dokonają takiego sądu.
Dziękuję. Mówił pan Czesław Nowak ze Stowarzyszenia Godność, członek Komitetu Strajkowego w Porcie Gdańskim. Zostańcie państwo z nami, naprawdę warto.
Pan Andrzej Malinowski, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej Hydrostar Gdańsk. 32 lata temu wypowiedziano wojnę polskiemu narodowi. Czy warto było wtedy walczyć?
My podjęliśmy walkę w obronie współkolegów, członków władz Związku. Każdy za każdego walczył. I podjęliśmy tą walkę i niestety po latach nawet się nie spodziewałem, że będę zdradzony za tą walkę. Zdradę wygłosił Lech Wałęsa. Podpisałem, bo wszyscy podpisywali. Znam wielu kolegów, że nic nie podpisywali. W sądzie nawet ja osobiście nie zdradziłem żadnego nazwiska Komisji Zakładowej. Czy warto było walczyć? Tak, walczyliśmy z wizją, że Polska będzie lepsza, sprawiedliwa, uczciwa, katolicka. I co się stało? Spójrzmy drugą Rzeczypospolitą, gdzie nasi ojcowie ją budowali, port w Gdyni, huty, nie huty. Po okrągłym stole przyszli białe kolumnierzyki, ludzie, którzy nie potrafili rządzić i mieć wizję bogatej Polski. Rozprzedali wszystko, nie ma nic, zakłady wszystkie zniszczone, mego zakładu już nie ma. Stoczni Gdańskiej i Gdyni już nie ma, cementowni nie ma, wszystko sprzedali. Patologia w Polsce panuje. Teraz ostatni rzut na pieniądze przyszłych emerytów. Zabrali miliardy. I tu jest apel do Związku Zawodowego Solidarność, do pana Dudy. W Polsce ma powstać Majdan i znieść te rządy wszystkie, które są przeciwko narodowi polskiemu. Nie ma żadnej uczciwości. Komuniści się dogadali przy okrągłym stole. Naród został i ludzie, którzy walczyli o tę solidarność, stworzyli tą solidarność, są niczym teraz w Polsce. Nie ma żadnej solidarności. Każdy sobie rzepkę zrobi. Polska zarosła chwastami. I gdzie niegdzie można tylko spojrzeć, że jest skos, żyto czy pszenica rośnie. Jeżeli naród i Duda nie podejmie walki, to nic już nie zostanie. Tylko zamknąć, zgasić światło i pójść do domu.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, pamiętajmy, nie ma wolności bez solidarności. Po stronie prawdy.
Pan Bogusław Gołąb, prezes Związku Osób Represjonowanych, jak również delegat na pierwsze zjazdy krajowe Solidarności, a więc na te zjazdy, które decydowały nie tylko o Solidarności, ale również o całym naszym państwie i o nas wszystkich. Panie przewodniczący, proszę powiedzieć, dlaczego ludzie w tamtym czasie strajkowali, dlaczego protestowali, dlaczego ogłoszony stan wojenny, a ludzie jednak nie składali tutaj rąk i nie siedzieli tylko w domach? Czy walczyli ludzie tylko o chleb, czy tylko o przysłowiowy kotlet? O jakie były motywy was i tych ludzi, którzy wtedy protestowali, potrafili ryzykować?
W historii Polski jest to bardzo bolesny problem. Otóż przejawia się takie poczucie, że ludzie walczyli o solidarność. Solidarność była jedynie narzędziem. Narzędziem do walki o wolną Polskę. Chciałbym przypomnieć, że Związek Zawodowy podjął się tego, co powinna realizować partia jako formacja, która ma kształtować ustrój. Otóż to, co nam umyka i jest chyba najważniejsze, na pierwszym krajowym zjeździe Solidarności zostały wytyczone ramy ustrojowe nowej Polski, a więc Polska samorządna, Polska suwerenna, ludzie wolni, system demokratyczny. To, co dzisiaj próbuje się zepchnąć na plan dalszy, ludziom przyświecała nadzieja, że wreszcie mogą odbudować własną ojczyznę. Nie walczyliśmy, nie stawaliśmy za niezależny związek zawodowy. On był tak jak dla chirurga skalpel. Walczyliśmy o wolną, niepodległą Polskę. I za tę walkę o wolną, niepodległą Polskę komuniści ubierali nas, przepraszam, że pokażę, w ubiory kryminalistów w więzieniach, chcąc odebrać nam godność, bo mieli poczucie, że jak nas ubiorą w takie kryminalne, że tak powiem, szmaty, to odbiorą nam godność. Natomiast myśmy z tych że tak powiem, kryminalnych ubiorów zrobiliśmy mundury żołnierzy wolnej dzisiaj Polski. I w tych wypowiedziach moich kolegów nie jest sygnał do zemsty, nie jest kwestia odwetu. Bez wolnej, świadomej Polski, dokąd zmierzamy, jakimi drogami, tak jak chciałbym przypomnieć posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, które przecież, nie oszukujmy się, przyniosło wolność, nadzieję narodom Europy zniewolonej. Dzisiaj Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia są to kraje wolne, ale one szły drogą Solidarności, metodą pokojową. Jeśli nie zrozumiemy, jaki jest nasz wspólny interes przetrwania przy tradycjach, przy nadziejach, przy możliwości odbudowy kraju, to jutro będziemy także zniewoleni. I jeszcze jedną rzecz, którą jest chyba najważniejsza. Dzisiaj miałem spotkanie z młodymi ludźmi w szkołach. Oni odpowiedzieli tak, no wyście mieli szansę walki o wolną, niepodległą Polskę. Dzisiaj jest ta wolna Polska, dla nas jaka walka została? Więc odpowiedzi, daj mi taki przykład. Niedawno także, może nieświadomie walczyliście o swoją wolność. Sprawa akta, kiedy młodzież wyszła na ulicę i z determinacją powiedziała władzy, że bez naszego współudziału, bez naszej zgody nie ma dalszego zniewolenia, pokazuje, że tak jak wówczas, tak i dzisiaj trzeba walczyć o wolność człowieka i niezawisłość narodu polskiego.
Dziękuję. Tak jak wczoraj, tak i dzisiaj należy walczyć o wolność, niezawisłość ludzi i narodu polskiego. Proszę Państwa, warto zostać z nami. Nie chcemy zbytnio rozmawiać długo z poszczególnymi osobami, ponieważ każdy chciałby jeszcze się tutaj wypowiedzieć i z tego szacunku zapraszam Państwa, zostańcie z nami za chwilę. Kolejne rozmowy z kolejnymi osobami.
Pan Stefan Tomasik, uczestnik wydarzeń z grudnia 1970 roku. Panie Stefanie, dlaczego nadzieje społeczeństwa polskiego zostały zniweczone?
No, zostały zniweczone dlatego, że po wydarzeniach grudniowych, po tej masakrze w Gdańsku, jak i w innych miastach naszego kraju, zmieniło się biuro polityczne i pierwszy sekretarz partii obiecał, że będą wskazani sprawcy tych wydarzeń, tej masakry i będą ukarani. Jak są ukarani, tak my dzisiaj to widzimy dokładnie. Nie ma żadnej osoby, są tylko którzy byli osoby, które były internowane, ale nie ma tych ukaranych za te osoby, które były ukarane, które były rozstrzelane, przy, tak jak przy bramie, w której uczestniczyłem właśnie tam w tych wydarzeniach. I właśnie po tych obietnicach w 71 roku pierwszy sekretarz partii przyjechał do Gdańska pomagać. Po to słynne pomożemy. Tak pomagali, że dopiero pomnik ku czci poległych stoczniowców został wybudowany, postawiony dopiero po niespełna 10 latach. I na tym pomniku zawisły kotwice, trzy kotwice, które stanowią symbol nadziei, jaki ten naród nasz miał po tych wszystkich wydarzeniach. I te kotwice są jak gdyby złamane. I tak i nadzieje zostały złamane, bo po niespełna 10 latach przyszedł stan wojenny i właśnie to było przetrącenie tego kręgosłupa temu społeczeństwu naszemu. Także dzisiaj, gdy ja po 44 latach przepracowania w tym zakładzie, w Stoczni Gdańskiej, przyjeżdżam na teren tego zakładu i widzę, pan kolega Moszczak mówił o pustych halach, ale ja tych hal nawet nie widzę. Nie widzę tych hal, wszystko jest zniszczone, zrujnowane i mnie bardzo boli to, bardzo mnie boli, jak właśnie ten zakład został ukarany za te wszystkie wystąpienia w obronie godności człowieka w naszym kraju.
Dziękuję bardzo. Pochód ku wolności, te trudne karty z historii polskiej, o tym w dzisiejszym programie interwencyjnym ze świadkami tamtych dni. Po stronie prawdy.
Pan Franciszek Balbiarz, panie Franciszku, pan również uczestniczył w tych wszystkich wydarzeniach i zna pan bardzo dobrze to, jakie były represje, jakie były rygory, można tak powiedzieć, w tych zakładach pracy. Może warto o tym powiedzieć, aby przypomnieć nam wszystkim, jak to było, abyśmy mogli docenić również to, co wy czyniliście w tamtym okresie.
Dzień dobry. Ja chcę się wypowiedzieć szczególnie w imieniu Stoczni Północnej, gdzie zakład o profilu wojskowym budował statki szczególnie dla Sowietów, gdzie ponad 4000 liczyła załogi. Zakład był zmilitaryzowany i pomimo wszystkiego załoga dała podstawę niesamowitą, zadecydowała o strajku. Na czele tego strajku oczywiście koledzy zadecydowali, żeby ja stanął. Strajk trzymaliśmy do samego końca, to znaczy do godzin rannych. Rano, już nocą otoczono nas czołgami. Ogniska paliły się przy bramach, czołgi, żołnierze, więc nie była to sprawa taka prosta. Dlatego bardzo dużo ludzi no, włożyło w to dużo zdrowia, a że tak powiem, strachu, lęku i tak dalej. Później w godzinach rannych opuściliśmy zakład przy ryczących silnikach tych czołgów i już na własną rękę musieliśmy dalej jakoś sobie radzić. Z tym, że były zwolnienia z pracy, bardzo dużo zwolnień, były więzienia, były prześladowania różne i dlatego dzisiaj jak tu koledzy, jestem między innymi dlatego, żeby powiedzieć, że jesteśmy oszukani i zdradzeni po prostu za naszą podstawę, za naszą walkę i za nasze marzenia zupełnie o innym kraju.
Dziękuję pan Franciszek Balbiarz. Proszę państwa, warto zostać z nami, aby posłuchać również wypowiedzi jeszcze kolejnych uczestników i niebawem już koniec naszego programu.
Pani Danuta Bućko, członek Komisji Zakładowej Stoczni Północnej. Pani Danuto, myślę, że w tym momencie też warto wspomnieć, że również kobiety brały udział w tamtych trudnych wydarzeniach.
Oj, brały. Kobiety drukowały ulotki, roznosiły ulotki. Kobiety zbierały składki dla rodzin internowanych. Kobiety miały naprawdę bardzo duży udział w działaniach Solidarności, choć sami panowie tutaj występują dzisiaj. Więc ja powiem, że ja osobiście prowadziłam sekretariat stoczni, która była stocznią specjalną. Było to naprawdę duże wyzwanie dla mnie. Za działalność miałam mnóstwo rewizji. Zawaliło mi się życie rodzinne. Byłam bez przerwy ciągana na przesłuchania. Nie otrzymałam paszportu. Moje dzieci przez 7 prawie lat z racji mojej działalności nie widziały ojca. Nie otrzymałam nigdy żadnej podwyżki, żadnego awansu z tytułu przynależności do Solidarności. Dlatego teraz mam emeryturę, jaką mam. Na koniec jeszcze chciałabym tylko powiedzieć tak, że na kobiecych barkach spoczywa dzisiaj godność całej Polski. Bo w moim przekonaniu głównie kobiety teraz działające w organizacjach pozarządowych zagrzewają panów do tego, żeby coś zrobić, zwłaszcza młodzież, swoje dzieci, swoje wnuki. Bardzo dużo kobiet przychodzi na różnego rodzaju spotkania, gdzie ja uczestniczę. I kobiety Solidarności z tamtych lat i młodsze. Dziękuję wszystkim paniom z tego miejsca za to, że mają taki duży wkład w odradzanie się nowej Polski, bo ta stara nam nie odpowiada.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Danutą Bućko, członkiem Komisji Zakładowej Stoczni Północnej.
Proszę państwa, czym byłyby tamte dni, gdyby nie informacja i propaganda? Pan Tadeusz Zaremski, tajny drukarz w tamtym okresie, prowadził pan tajną drukarnię, ukrywał pan swoje publikacje i miejsce, gdzie publikujecie. Kilka słów refleksji również o swojej pracy w tamtym czasie.
Przyszedł moment taki, no wiadomo, stan wojenny. Drukarzy nie było chętnych, wiadomo, co groziło, zadrukowanie, prawda, utrata mieszkania, bo na przykład drukowałem w swoim mieszkaniu, własnym mieszkaniu, rodzina, dom, dzieci, zapach, smród, farby i tak dalej, nie, i później konsekwencje w razie wpadki, zabranie mieszkania, zabranie samochodu, bo dostarczałem materiały już gotowe swoim samochodem, również dowoziłem papier i tak dalej, różne materiały. Trzeba było po prostu podjąć taką decyzję i wziąć się za tą brudną, bo to była brudna robota na samym dole. I wygląda to tak, że 7 lat pracowałem w tej brudnej pracy i w związku z tym tak widzę, że jestem trochę zniesmaczony tym, co się stało, nie? Po tym, po legalnym zarejestrowaniu Solidarności, po okrągłym stole. I że naprawdę się źle dzieje i prawdopodobnie wszyscy widzowie i ludzie wiedzą, i widzą, co się dzieje, jaka jest ta władza, arogancja władzy, na przykład w przyznaniu wam na multipleksie. Wiadomo, pan Dworak, jak zachowuje się inna władza w innych tych kierunkach. I uważam, że naprawdę źle się dzieje. Leczenie na przykład. Dzisiaj młodzież pracuje na śmieciowych umowach.
Panie Andrzej, panie Tadeuszu, pan również jest świadkiem historii i pan również mu wspominał o tym, że widział pana Lecha Wałęsę w budynku milicji. Jak pan ten fakt by ocenił?
Tak, widziałem to. W pierwszej chwili po prostu nie zdawałem sobie sprawy, ale z biegiem czasu wiadomo, że na komendę jest ciężko się dostać tak samoistnie. I prawdopodobnie Wałęsa musiał mieć jakiś układ, że tam mógł wejść na tą komendę i przemówić z tego okna. I tak jak historycy mówią, ja potwierdzam to, że jest to prawda, był tam w tym oknie i przemawiał do strajkujących, do obecnych tłumów.
Dziękuję, pan Tadeusz Zaremski. Proszę państwa, nie byłoby Solidarności bez Anny Solidarność. Takie otrzymała również pani Walentynowicz przydomek. Pan zna i pamięta bardzo dobrze postać pani Anny Walentynowicz. Na koniec programu myślę, warto o tej pani wspomnieć.
Tak, otóż proszę państwa, panią Anię Walentynowicz poznałem oczywiście w Stoczni Gdańskiej w czasie strajku. Była osobą z pewną charyzmą, osobą, która nie ustępowała w swoich dążeniach do tego, aby Solidarność była prawa, a żeby Solidarność łączyła, a nie dzieliła. I chcę tutaj przypomnieć pewne posiedzenie zarządu regionu, ponieważ byłem członkiem prezydium, kiedy jeden z osób zapytał Wałęsę: Lechu, słuchaj, dlaczego tak zwalczasz Annę Walentynowicz? Odpowiedź była żenująca i przygnębiająca. Otóż on mówi, nie może być dwóch ikon w Solidarności. Albo ja, albo Walentynowicz. No i oczywiście dzisiaj po latach naprawdę wspominamy ją świętej pamięci, panią Annę Walentynowicz, tu w tej historycznej sali BHP.
Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, wspomnieniem pani Anny Walentynowicz, Anny Solidarność. Chcemy zakończyć nasz dzisiejszy program z sali BHP w Stoczni Gdańskiej, tutaj, gdzie rodziła się historia i gdzie ona nadal rodzi się jednak w bólach.
Rozmawialiśmy z ludźmi Solidarności, ludźmi bardzo często niedocenionymi, ale mającymi swoją godność. Z sali BHP z Gdańska żegnają się z państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Gawron.